Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w audycji Punkty Widzenia. Marek Stefaniec za konsoletą, Jakub Rożek przed mikrofonem. Przyznam szczerze, że nie chciałbym prowadzić audycji na ten temat, ale niestety nasza rzeczywistość czasami nas do tego zmusza. Na początek przedstawię gości: sierżant sztabowy Joanna Żelezik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I pan Marek Sochacki, dyrektor poradni profilaktyki i terapii i leczenia uzależnień Monar w Kielcach. Dzień dobry, panie Marku.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Proszę państwa, tragiczny weekend, podczas którego pijany kierowca zabił młodego chłopca jedącego rowerem, zmusza po raz kolejny do postawienia pytania. Jak poradzić sobie z plagą pijanych kierowców na naszych drogach? Czy podwyższać kary, czy uświadamiać, że siadanie za kierownicą pod wpływem alkoholu to potencjalna zgoda na zabicie człowieka? Pani sierżant, jak odpowiedzieć na to pytanie?
Myślę, że przede wszystkim powinniśmy to pytanie zadać sami sobie i spróbować znaleźć, każdy z nas powinien spróbować znaleźć na nie odpowiedź, ponieważ niestety nadal my zauważamy, że istnieje społeczne przyzwolenie na spożywanie alkoholu i jazdę pod jego wpływem pojazdem. Bardzo często są to sytuacje, w których ta osoba spożywa alkohol z sąsiadami, ze znajomymi, z rodziną i później wiele osób widzi, że wsiada za kierownicę, nie reaguje, więc po prostu zgadza się na to, żeby ta osoba była potencjalnym mordercą na drogach. Więc myślę, że tutaj przede wszystkim powinniśmy zacząć bardziej działać, bo kary są wysokie, kary są naprawdę wysokie i finansowe, i kary pozbawienia wolności. Natomiast cały czas gdzieś w moim odczuciu jest to społeczne przyzwolenie na tego rodzaju zachowania.
Numer naszego telefonu 412002020. Czekamy na państwa opinię. Panie kuratorze, podwyższać kary, czy uświadamiać, cały czas uświadamiać, czy jednak kilkutysięczna kara to będzie ten bat na pijanych kierowców?
Ja myślę, że tutaj żadna kara sprawy nie załatwi, bo nikt życia temu młodemu chłopcu nie wróci, bez względu na to, jakie konsekwencje poniesie sprawca wypadku. I ja myślę, że tutaj trzeba traktować inaczej tych kierowców, bo to nie jest może zagrożenie wypadku, ale to jest nieumyślne czy umyślne spowodowanie śmierci. Chyba tak trzeba by ich osądzać, bo wiemy, że kierowca, który siada pod tym alkoholu za kierownicę, on jest przekonany, że go nikt nie złapie. On, gdyby liczył się z karą, to by nie wsiadł. On wierzy w to, że ma do przejechania może niewielki odcinek, może mu się wydaje, że jest w pełni sprawny i raczej tutaj kara nie odstraszy.
3 promile to jednak już ogromny wynik, jeżeli chodzi o zawartość alkoholu w organizmie. Mamy pierwszy telefon. Proszę państwa, żeby założyć słuchawki. Dzień dobry.
Halo?
Dzień dobry, słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry. Ja jestem kierowcą, mam prawo jazdy od 68 roku i słucham tak tej waszej audycji i jestem po prostu od dłuższego czasu już. Stanowczo kary w Polsce za pijaństwo są w stosunku do innych państw, na przykład na Słowacji. Na Słowacji się płaci 600-800 euro i prawo jazdy jest zabrane. A u nas co to jest za kara 500 zł i prawo jazdy na 3 miesiące? Za 3 miesiące gość siada z powrotem albo wcześniej jeszcze siada i jeździ. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu, jeżeli ma tam te 2 promile czy 1,5 czy ile, powinien mieć prawo jazdy zabrane dożywotnio.
Kary
muszą być jakieś konkretne. No to, co u nas takie mandaty, to w porównaniu do innych państw, jakie kary są w Szwecji, w Finlandii za przekroczenie prędkości, już nie mówię o alkoholu. No my naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo tolerancyjni, a szczególnie do pijanych kierowców. No
jestem
oburzony, jak słyszę, gość po pijaku zabija człowieka, no i później się go bada, czy był psychicznie i tak, i siak. Sprawa się ciągnie latami, człowiek nie żyje albo kaleka do końca życia.
Dziękuję panu za ten sygnał, dziękuję za ten telefon, za tę opinię, czyli jednak nieuchronność kary. Panie Marku, przypomnę, dyrektor poradni profilaktyki, terapii i leczenia uzależnień Monar w Kielcach, pan Marek Sochacki. Czy uświadamiać, czy jednak karać? I to karać
wysoko. Proszę Państwa, dwie rzeczy bardzo ważne. Karanie swoją drogą, bo są bardzo liberalne przepisy. Zresztą dzisiaj to wraca do tych takich obostrzeń pan minister Ziobro. Bardzo go popieram za to.
Za chwilkę będzie.
Natomiast druga sprawa, edukacja, profilaktyka nie załatwia, proszę Państwa, wszystkiego. Potrzebne co jest? Przykręcenie śruby lobby alkoholowemu. Czyli ograniczenie punktów sprzedaży, ograniczenie reklam. Alkohol praktycznie dzisiaj w Polsce jest na każdym miejscu. I to jest problem.
Mamy kolejny telefon, panie Marku. Za chwilkę wrócimy do rozmowy. Dzień dobry.
Dzień dobry bardzo. Ja tutaj chciałem powiedzieć tak. No jestem kierowcą karetki. Jestem w Ochotniczej Straży Pożarnej i również kierowcą. To, co się dzieje na drogach teraz, to jest nie do pomyślenia. Z takimi ludźmi powinno się walczyć i raz wypije, nieważne ile wypił, ale on jak mu raczej pozwoli na to, to on później będzie robił. Zabierać prawo jazdy i kończyć z czymś takim. I na kursach już to powinno być wpajane kursantom, żeby nie wsiadali, nawet nie próbowali, a dużo osób przez to, jak się zachowują ich rodzice bądź dziadkowie, wypiją piwo, wsiądą, no bo to piwo szybko puszcza. Nie powinno być czegoś takiego. To jest moje zdanie i podejrzewam, że dużo osób je, tak jak ja, ma podobne zdanie.
Dziękuję bardzo za ten telefon, dziękuję za sygnał. Posłuchajmy, proszę Państwa, ministra Zbigniewa Ziobro. Surowość kar dla pijanych kierowców musi być zdecydowanie bardziej dotkliwa. Konsekwencje powinny zdecydowanie bardziej oddziaływać na wyobraźnię, stwierdził minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro, nawiązując właśnie do tego sobotniego, tragicznego wypadku w Sichowie Dużym w gminie Rytwiany, w którym zginął 14-letni rowerzysta. Sprawca, przypomnijmy, miał ponad 3 promile alkoholu. W rozmowie z Radiem Kielce Zbigniew Ziobro zaznaczył, że w przypadku pijanych kierowców, którzy są sprawcami wypadków, należy powrócić do dyskusji na temat sądów 24-godzinnych, czyli natychmiastowego wyciągania konsekwencji wobec osób, które zostały zatrzymane po spożyciu alkoholu. Taki system działał w czasach, kiedy Zbigniew Ziobro był ministrem sprawiedliwości w latach 2005-2007, ale po dojściu do władzy przez PO został zawieszony.
Ten system wówczas, jak wskazują dane, doprowadził do ograniczenia ilości wypadków drogowych o 25% spowodowanych przez pijanych kierowców oraz, jak niektórzy wyliczali, ograniczenia o kilkaset ofiar mniej w skali roku wypadków śmiertelnych. Oczywiście tego rodzaju rozwiązania mają pewną dolegliwość. One są związane z nieuchronną i natychmiastową zasadą stosowania sankcji wobec osoby zatrzymanej na miejscu zdarzenia, która jest pod wpływem alkoholu.
Zbigniew Ziobro dodał, że problem pijanych kierowców można także rozwiązać w inny sposób.
Drugim pomysłem jest powrót do dyskusji na temat możliwości konfiskowania samochodu bądź też orzekania bardzo wysokich grzywien, które odpowiadałyby równowartości samochodu wobec sprawców, którzy decydują się jeździć pod wpływem alkoholu.
Zdaniem ministra pijani kierowcy wciąż są znacznym problemem na polskich drogach. Jak zaznaczył Zbigniew Ziobro, jednym z powodów tego stanu rzeczy jest także swego rodzaju społeczne przyzwolenie, czyli to, o czym mówiliśmy, na właśnie takie zachowania, między innymi brak reakcji innych, którzy widzą osoby pod wpływem alkoholu wsiadające za kierownicę. Wrócimy jeszcze do tego zagadnienia. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Tak, słucham tej audycji i przysłuchuję się. Powiedziane było, że kary mamy zbyt wysokie. Nie. Z tego, co ten kierowca pod wpływem alkoholu zrobił sobie, rodzinie, kary są zbyt niskie. One mają być tak dotkliwe, że ten człowiek już nie powinien odzyskać jakiegokolwiek prawa do prowadzenia prawo jazdy, samochodu i tak dalej. Natomiast jeśli on pije w towarzystwie, w rodzinie, cała rodzina ponosi za to konsekwencje. I kary mają być tak dotkliwe, że za czym siądzie ten człowiek do stołu, do kieliszka, on ma wiedzieć, że nie może już jechać samochodem.
Dziękuję, tak powinno być. Dziękuję panu serdecznie za ten sygnał. Pani sierżant, za nami długi sierpniowy weekend, wakacje, a dodatkowo jeszcze to święto. No i niestety ten tragiczny wypadek z udziałem tego 14-letniego rowerzysty nie był jedynym, gdzie kierowcy pod wpływem alkoholu brali udział.
Tak, niestety długi, bezpieczny weekend sierpniowy nie był tak bezpieczny, jak byśmy chcieli, ponieważ doszło do kilku zdarzeń z udziałem nietrzeźwych kierujących. W tym samym czasie, kiedy doszło do wypadku, o którym cały czas teraz mówimy, miejscowość dalej, również nietrzeźwy kierujący potrącił rowerzystę. Tych wypadków kilka, zdarzeń drogowych z udziałem nietrzeźwych kierujących kilka było i my cały czas próbujemy z tym walczyć, cały czas wykonujemy bardzo dużo działań pod kątem sprawdzania kontroli trzeźwości kierujących. W trakcie tych kilku raptem dni ujawniliśmy 76 nietrzeźwych kierujących na drogach.
A ilu udało się przejechać? Tego nie wiemy.
Tego nie wiemy. My mamy nadzieję, że takich kierujących nie było, ale tutaj chciałabym też zwrócić w takim razie, jeżeli już wspomnieliśmy o tym, że ilu było takich, którzy przejechali i nie udało nam się ich ujawnić.
Tak zwana czarna liczba, tak?
Czarna liczba, ale też bardzo często sami kierujący do tego doprowadzają, ponieważ my często spotykamy się z tym, że kiedy kontrolujemy, inni kierujący ostrzegają się na zasadzie migania sobie nawzajem światłami. Tego rodzaju zachowanie może być też sygnałem dla nietrzeźwego kierowcy, żeby ominął punkt kontroli policji. Więc sami też mamy na uwadze to, kierując, że chcemy ostrzec kogoś przed tym, że gdzieś kontrolowana, gdzieś jest patrol policji, który kontroluje i tym samym po raz kolejny dajemy przyzwolenie na to, aby ktoś odjechał, nie przejechał przez właśnie ten punkt kontroli i no niestety, ale na przykład kogoś potrącił w miejscowości dalej.
Generalnie to się w ogóle nie powinno zdarzyć, że ktoś usiadł za kierownicą po pijanemu. Panie kuratorze, teraz już nie ma przedmiotu osobnego w szkołach wychowanie komunikacyjne, ale nauczyciele mogą z dziećmi rozmawiać na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Tak, jest ku temu wiele okazji, bo chociażby taki przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa, godzina do dyspozycji wychowawcy, ale również praktykowane są w szkole spotkania z policjantami z ruchu drogowego, którzy opowiadają o zasadach bezpiecznego poruszania się. My choćby sami taką akcję robimy co roku, kochane pierwszaki na początku września, gdzie...
W tym roku również będzie, prawda?
Tak, 13 września i to też będzie, gdzie chcemy też sygnalizować, właśnie to policja to robi dla pierwszoklasistów, jak bezpiecznie dotrzeć do szkoły, bo im skorupka za młodu nasiąknie, prawda, tym na starość trąci, żeby już w tym wieku wśród tych młodych naszych uczniów wpajać zasady bezpiecznego poruszania.
No właśnie, z tymi najmłodszymi w zerówkach, w klasach 1-3 można porozmawiać o tym, jak przechodzić przez jezdnię, że trzeba się rozejrzeć i tak dalej, i tak dalej. Ale kiedy zacząć uczyć odpowiedzialności na drodze? W jakim wieku na przykład wytłumaczyć młodemu człowiekowi, że jak tata wypił 2 piwa na festynie plenerowym, to już nie może wsiąść za kierownicę?
Ja myślę, że to w każdym wieku jest wskazane, bo nawet dziecko, które jest w przedszkolu, jeżeli będzie o tym wiedziało, to już tacie nie pozwoli jechać. Czy mamie, bo to też takie przypadki
tak,
są. Ale myślę, że uświadamianie młodym ludziom o odpowiedzialności, bo przecież oni też się poruszają po drogach, to też poruszają się chociażby skuterami, hulajnogami, rowerami. To wszystko też ma wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Więc ci młodzi ludzie też muszą wiedzieć o tym, że jeżeli są przyczyną, sprawcą wypadku, też mogą ponieść odpowiedzialność, o czym bardzo często młodzież nie wie. To zwłaszcza mówię o takiej młodzieży ze szkół już średnich.
No właśnie, wrócimy do rozmowy za chwilkę. Kolejny telefon, dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Słuchamy.
Przysłuchuję się tutaj. Bardzo dobra audycja. Możemy to bez znudzenia powtarzać w naszym chorym kraju. Chory mam na myśli społeczeństwo, które pomimo takich tragedii cały czas wsiada za kółko. Wracam do wydarzenia sprzed miesiąca, kiedy w tokarni była czołówka. Moja żona jechała, 200 metrów od tego auta, które miało nieszczęście tym być dostawczakiem. Jestem poruszony mega. Co tu zrobić? Proponuję taką opcję. Najczęściej, tak jak tu już jeden słuchacz poruszał, nie pijemy sami. Znaczy my, w sensie kierowcy, którzy później wsiadają. Najczęściej jest to z rodziną, ze znajomymi. Przyzwolenie, żeby taka osoba, która wypiła 1, 2, 4 bądź zgrzewkę piwa albo wódkę, wydanie zgody na to powinno być równoznaczne z czymś takim jak nieudzielenie pomocy osobie, która leży na ulicy. Leży osoba na przejdziemy obok niej, nie zainteresujemy się, jest na to jakiś paragraf. Nie znam, jest tu pani policjant, ona pewnie wszystko doskonale wie. I dokładnie tak samo powinno być w tym. Jeżeli wydajemy pozwolenie na to, że ktoś przy nas wsiada, jest z automatu tykającą bombą. Może być to zagrożenie dla życia, a z automatu nie zapobiegliśmy temu, żeby do tego doszło. A może jeszcze inna metoda, ale to przyszłość, kiedy nauka pójdzie do góry. Może pora, żeby to jakaś psychologia, hipnoza bądź neurologia zaczęła wchodzić do użycia. Ciężko mi to wyjaśnić, pokrótce. Lekarz, psycholog, hipnoza załatwia temat nam tak, że przestajemy, nie wiem, przestajemy umieć prowadzić samochód. Jeżeli smarujemy, pijemy, wtedy, nie wiem, należy to tak w mózgu poprzekręcać, żeby taka osoba wsiadła, nie potrafiła nawet uruchomić samochodu.
Dziękuję. Dziękuję panu serdecznie. Bardzo drastyczne pomysły, no ale rzeczywiście no, musimy szukać rozwiązań. Panie dyrektorze, jak reagować, gdy tata, mama, wujek albo ktoś pijany wsiada za kierownicę i po prostu chce prowadzić? Czy możemy zwrócić uwagę autorytetowi, jakim jest nasz ojciec, nasz dziadek?
Proszę państwa, ja spotykam się podczas zajęć profilaktycznych z młodzieżą. I młodzież bardzo często właśnie mówi w ten sposób, że właśnie nie ma takiego przyzwolenia wśród młodych ludzi, żeby pozwalali swoim rodzicom. I oni im mówią pytanie, czy ci rodzice lub starsi słuchają nic. I tutaj mam jeden taki problem. Świetnie sprawy tutaj w szkołach, mam dobre układy z dyrektorami szkół, z pedagogami, gdzie robimy zajęcia profilaktyczne wśród młodzieży. Gorzej jest z rodzicami, prawda? Już jakaś taka iskierka jest, bo bardzo często przy wywiadówkach te 20 minut mamy na to, żeby im powiedzieć o właśnie między innymi o problemie alkoholowym, o tym, co się dzieje na drogach, jak się powinni oni zachowywać. Bo profilaktyka jest bardzo ważna właśnie także wśród rodziców.
Mamy kolejny telefon, posłuchajmy. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja mam pytanie do pani policjant. Takie pytanie, czy nam coś grozi, jeżeli zatrzymamy takiego nietrzeźwego kierującego i jeżeli nie chce nam oddać kluczyków, przykładowo wybijemy mu szybę, żeby te kluczyki mu zabrać.
Już za chwilkę pani sierżant odpowie. Słuchamy.
Jeżeli poświęcamy dobro mniejszej wartości dla dobra większej wartości, nie będziemy odpowiadać, nie będziemy ponosić żadnych konsekwencji za tego rodzaju zachowanie.
To jest chyba taka sytuacja jak nasłoneczniony parking i dziecko w samochodzie.
Na przykład możemy porównać te dwie sytuacje, ponieważ jeżeli tak naprawdę reagujemy, tak? Nie chcemy dopuścić do tego, aby ktoś popełnił przestępstwo. Nie będziemy odpowiadać za na przykład rozbitą szybę, czy zabranie kluczyków osobie nietrzeźwej. I powinniśmy reagować. I ja w tej chwili chciałam też nawiązać do poprzedniego słuchacza, który mówił o tym, że nieudzielenie pomocy osobie poszkodowanej jest u nas w Polsce karane, natomiast niereagowanie na tego rodzaju sytuacje nie jest. Ja bym się tutaj troszeczkę zgodziła z słuchaczem, ponieważ pamiętamy nawet wypadek dosyć niedawno z ulicy Grunwaldzkiej, gdzie nietrzeźwy kierujący wjechał w przystanek. Ja osobiście weszłam i czytałam komentarze, które znajdowały się pod różnego rodzaju
artykułami.
I bardzo wiele osób pisało, przecież on zawsze pił, on zawsze jeździł. To skoro te wszystkie osoby wiedziały, że on zawsze pił, wszyscy wiedzieli, że on zawsze jeździł, to dlaczego nikt nie zareagował? Może w ten sposób powinniśmy też pomyśleć, że może też powinniśmy spróbować zmienić nasze prawo pod tym kątem, żeby faktycznie osoby, którym udowodnimy, że wiedziały, tak, żeby one też ponosiły jakąś odpowiedzialność, bo kary, tak jak już mówiłam, kary nie są u nas bardzo niskie i te kary, o których tutaj cały czas mówią słuchacze, to nie są te kary, ponieważ w Polsce prawo jest bardziej zaostrzone i to nie są kary w kwocie, powiedzmy, finansowej, w kwocie 500 zł, a zaczynają się od 5 tysięcy, a za jazdę pod wpływem alkoholu i spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym kierującemu grozi do 12 lat pozbawienia wolności, więc to też nie jest tak, że nasze prawo daje rok zakazu i 500 zł grzywny, prawda? żadna kara nie wróci życia, tak? To, o czym rozmawialiśmy. Ale może właśnie powinniśmy wpływać na tą świadomość społeczną.
Powinniśmy. Ja myślę, że powinniśmy chwytać się naprawdę wszelkich możliwych, dostępnych prawem sposobów na to, aby wyeliminować pijanych kierowców. Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Słuchamy.
Halo, halo.
Tak, słuchamy pana.
Jedno, co pani policjant powiedziała, że życie nie wróci. Temu chłopaczkowi też by życie miał, gdyby niestety była większa ilość policjantów. Nakupili BMW, nie BMW, tylko się młodzi śmieją z tego, bo policjanta nie ma. Ja ostatni raz byłem kontrolowany jeszcze sporo, gdy była akcja przez telefon, wtedy byłem kontrolowany. To było na wiosnę, czy jakoś wcześną wiosną. Od tamtej pory policjanta nie ma. Policjanta można zobaczyć w kościele, na pielgrzymce, osłaniających kibiców. Tam są policjanci. A policjanci powinni być na drogach, we wsiach, wszędzie. Każdy powinien czuć policjanta na karku, że on tam będzie, że jest, a żadne jakieś zbiorowe odpowiedzialności. Gdzie wy żyjecie? Gdzie wy żyjecie?
Dziękuję za ten telefon. Pani sierżant, no na pewno przydałoby się więcej policjantów, ale z drugiej strony też każdego skrzyżowania nie obstawicie. No nie ma takiej możliwości.
Z roku na rok policjantów na drogach województwa świętokrzyskiego przybywa i podczas prowadzenia wzmożonych działań prewencyjno-kontrolnych tych patroli wyjeżdża na ulice, na drogi naszego województwa bardzo dużo, więc ja się tu całkowicie nie zgadzam z słuchaczem, ponieważ tak jak mówię, z roku na rok tych patroli jest coraz więcej, ale zwróćmy też uwagę na to, że no nie może patrol policji stać na każdym skrzyżowaniu, w każdej miejscowości. Patrole mają wyznaczone swoje rejony służbowe, które patrolują w sposób dynamiczny, w sposób statyczny. Także no ja niestety, ale nie zgodzę się z moim przedmówcą. My chcielibyśmy być wszędzie, tak? Jednak no warunki nam na to po prostu nie pozwalają.
Oczywiście. Panie dyrektorze, kolega dzisiaj przed audycją taką hipotetyczną sytuację mi zadał. Jest firmowy raut. Na tym raucie, wiadomo, jest szampan, dajmy na to. I szef wypił 4 kieliszki szampana, schodzi na podziemny parking, wsiada do swojego pięknego samochodu i chce odjechać. Czy ktoś z pracowników zareaguje? Jak pan myśli?
Ja myślę, że raczej nie. Jest to szef, prawda, to jest jakby poza wszystkim, poza kontrolą. Niestety jest bardzo duże przyzwolenie u nas w Polsce, jeżeli chodzi o tego typu, prawda, sprawy.
Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji? Pani sierżant mówiła tu o tej odpowiedzialności współpasażera. Może w tym kierunku by trzeba iść?
To byłoby bardzo dobre rozwiązanie, tak.
To jest jak współudział, prawda?
Bo w tym momencie daje przyzwolenie do tego, żeby coś mogło się stać. Nie musi, ale może.
Ale w takiej sytuacji przecież możemy zadzwonić anonimowo na numer alarmowy. Osoba, która będzie odbierała telefon, nie zmusi nas do tego, żebyśmy podali swoje dane, ale możemy zgłosić taką interwencję i na pewno ona zostanie podjęta, nawet jeżeli będzie to zgłoszona interwencja anonimowa.
No ale jak jest 12 osób w firmie, to myśli pani, że ów prezes nie dowie się. Dobrze, zostawmy tę hipotetyczną sytuację, ale rzeczywiście zmierzamy w jednym kierunku i jedno ustaliliśmy na pewno, że jest to społeczne przyzwolenie na jazdę pod wpływem alkoholu. Czy wsiada mąż z żoną do samochodu, czy ojciec z synem, czy znajomy ze znajomym. Rzeczywiście jeździmy pod wpływem alkoholu i tego się niestety nie da ukryć. Ostatni telefon odbieramy w tym programie. Dzień dobry.
Halo?
Tak, słuchamy.
Dzień dobry. Mam takie pytanie odnośnie właśnie przekroczenia prędkości. Jechałem kiedyś swego czasu samochodem służbowym, ponieważ jeżdżę służbowo w ochronie i przekroczyłem prędkość o 52 km na godzinę, gdzie była dopuszczalna 70, ja tam jechałem 120 z groszami. Jechałem na zgłoszenie. Nie wiedziałem, na jakie zgłoszenie jadę, tylko jechałem na zgłoszenie. Dostałem sygnał z centrali, że jadę. I zostało mi zabrane prawo jazdy. Na 3 miesiące dostałem 500 zł mandatu. Byłem trzeźwy.
Dziękujemy panu za to pytanie, troszkę nie na temat dzisiaj, no ale odpowiedzmy, chyba policjanci zareagowali prawidłowo.
Oczywiście, że tak, jeżeli była przekroczona prędkość powyżej 50 km w obszarze zabudowanym, policjanci byli zobligowani do tego, aby zatrzymać uprawnienia. Pamiętajmy o tym, że jest jeszcze coś takiego jak stan wyższej konieczności i pan, jeżeli uznawał, że faktycznie jechał do zgłoszenia, w którym ktoś, tak jak mówimy tutaj o tym dobru niższej i wyższej wartości, to wtedy mógł do wystawcy dokumentu zgłosić się i opisać całą sytuację i wtedy wystawca dokument, instytucja, która wydaje dokument, ma prawo ten dokument zwrócić, jeżeli był to faktycznie stan wyższej konieczności.
Czyli
można to po prostu
udowodnić. Prezydent albo starosta, prawda?
Tak, zależy tak. Policjanci od tego na miejscu nie mają takiej możliwości. Przepisy zobligują każdego policjanta do zatrzymania uprawnień w takiej właśnie sytuacji.
Proszę państwa, panie kuratorze, czego nas może nauczyć taka tragedia, jaka miała miejsce w Sichowie?
To chyba tego, o czym cały czas dyskutujemy, że ten kierowca nie imprezował sam, prawda? Że miał towarzystwo i oni powinni zabronić mu jazdy, bo jeżeli popatrzymy na tego młodego rowerzystę, pewnie on jechał prawidłowo. On znał wszystkie zasady ruchu drogowego, był pewnie przeszkolony, a mimo to zginął. Zginął przez, no lekko myślisz, mogę powiedzieć wprost, głupotę kierowcy, ale również nierozwagę tych ludzi, z którymi wcześniej ten alkohol spożywał.
I którzy pozwolili wsiąść za kierownicę.
Gdyby tego nie było, mimo że on pewnie miał do przejechania niewielki odcinek, pewnie tragedia by się nie wydarzyła i nie musielibyśmy o tym dzisiaj dyskutować.
Panie dyrektorze, pan w swojej praktyce spotkał się z kierowcami, którzy jechali po pijanemu i spowodowali wypadek. Jak ci ludzie się tłumaczą? Co oni mówią?
No, ludzie przede wszystkim nie mają fantazji takiej, co się może stać. Oni uważają, że jeżeli przyjadą o nawet 50-100 metrów mają do domu, to nic się nie ma prawa stać na tej drodze. Nie mają takiej po prostu wyobraźni. No wiadomo, że człowiek po alkoholu inaczej myśli niestety, prawda? Dlatego też bardzo często tego typu są, prawda, przypadki. Nie mają wyobraźni.
Czy być może, tak jak bodajże któryś ze szwedzkich koncernów chce wprowadzić, czy już nawet wprowadził te sensory alkoholowe w swoich nowych pojazdach, czy to jest jakaś szansa może? Pani sierżant?
Myślę, że to byłaby bardzo duża szansa, bo jeżeli samochód nie będzie mógł ruszyć, kierujący tym samochodem nie pojedzie, prawda? Więc
ale
myślę, że to by było.
Bo to są nowych samochodów.
No to na pewno to potrwa, dlatego musimy tutaj mówić też o tej odpowiedzialności, o tym, abyśmy uświadamiali innych. My z ramienia Komendy Wojewódzkiej wspólnie ze Stowarzyszeniem PAS oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej prowadzimy taką kampanię, która się nazywa Twój przykład, moje życie. Ona skierowana jest przede wszystkim dla dorosłych, bo tutaj cały czas rozmawiamy o tym, że dzieci mają świadomość, tak? My rozmawiamy z dziećmi, czy nauczyciele, czy policjanci na spotkaniach i dzieci wiedzą, że nie wolno postępować w taki sposób, że jeżdżąc w pojeździe trzeba zapinać pasy, że rodzic nie może rozmawiać, że rodzic musi być trzeźwy. Natomiast jeżeli to dziecko cały czas dostaje ten zły przykład, to ono ten zły przykład z rodzica bierze i w konsekwencji w przyszłości
akceptuje go po prostu.
Akceptuje go i uznaje go za ten przykład prawidłowy, tak? Bo skoro mama, tata tak postępuje, więc to jest normalne. Więc może właśnie ci rodzice powinni wreszcie zrozumieć to, że jeżeli oni dają zły przykład, to kiedyś za ten ich zły przykład może zapłacić ich dziecko.
I to jest dobra konkluzja tego dzisiejszego naszego spotkania na antenie Radia Kielce. Obyśmy już nie musieli przy okazji takich tragedii w tym studiu się spotykać. Dziękuję państwu za udział w programie. Sierżant sztabowy Joanna Żelezik, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
Dziękuję.
Kazimierz Mądzik, świętokrzyski kurator oświaty.
Dziękuję bardzo.
I pan Marek Sochacki, dyrektor poradni profilaktyki i terapii leczenia uzależnień Monar w Kielcach, także był moim i państwa gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Marek Stefaniec audycję zrealizował, program przygotował i poprowadził Jakub Rożek. Jedźmy ostrożnie, szerokiej drogi.